Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Ten głos z Krakowa nadajemy w Wielkim Tygodniu. Przeżywamy czas męki, a potem radować się będziemy zmartwychwstaniem Pańskim. Dziś, gdy patrzymy na krzyż, na ukrzyżowanego Chrystusa, na Jego cierpienie, na mękę, spoglądając na to, mamy przed oczyma piękne dzieła sztuki sakralnej. Te piękne dzieła sztuki sakralnej są w naszych kościołach, w otoczeniu naszym, ale możemy je jeszcze bardziej przybliżyć. Mogą być blisko nas tylko dzięki temu, że są tacy, którzy te dzieła uwiecznią. Uwiecznią na fotografiach, a potem w albumach. No, wszyscy już na pewno przypuszczają, domyślają się, że podczas dzisiejszej naszej rozmowy w Głosie z Krakowa będę gościł pana Adama Bujaka, fotografika znanego, wielu dzieł pięknych, wiązanego przede wszystkim z tym, co przedstawiał w działalności, w apostolskiej działalności Ojca Świętego Jana Pawła II, ale nie tylko. I właśnie to nie tylko chcę rozwinąć w czasie dzisiejszej audycji, zapraszając naszego gościa, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja i dla ojców oczywiście.
Panie Adamie, gdy opowiadałem, zapowiadałem przed chwilą pana obecność w tej audycji, to nie powiedziałem jednego, że właśnie dzisiaj gościmy przy mikrofonie Radia Maryja brata starszego arcybractwa Męki Pańskiej, bo pan taką funkcję pełni. Wobec tego, może od tego arcybractwa Męki Pańskiej zaczniemy. To arcybractwo w Krakowie ma już wieloletnią, no setekletnią historię.
W tym roku mija 421 lat, kiedy Marcin Szyszkowski, późniejszy biskup krakowski, założył to arcybractwo. Ono oczywiście miało wszelkie przywileje papieskie. Miało za zadanie wykupywania więźniów od kary śmierci. Przecież jest ulica Bracka w Krakowie od nazwy naszego bractwa. Podziemie Krakowa, więzienie, ratusz krakowski, cała kaplica śmierci w kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie na rynku, gdzie tam się kajali już wypuszczeni więźniowie, oswobodzeni, po prostu, żeby ich nie skazali na śmierć. I prowadzili arcybracia właśnie tego skazanego do kaplicy Męki Pańskiej, do klasztoru franciszkanów i tam następowała modlitwa i przysięganie, że ten więzień już więcej nie popełni zbrodni, że on się właściwie wcieli w szaty brackie i zmieni swoje życie.
Właśnie, to arcybractwo, mówi pan, ma ponad 400 lat historii, to zobowiązuje, ale także współcześnie jesteście państwo widoczni, są takie szczególne dni, w których w wyraźny sposób jesteście widoczni i można wraz z wami pójść w takiej procesji, może właśnie o tym, jak można zidentyfikować tych, którzy należą do arcybractwa Męki Pańskiej.
Zidentyfikować można oczywiście po strojach. Mamy stroje może takie nie dzisiejsze, na XXI wiek. To dla kogoś mogłoby się wydawać, co oni się przebierają, jakieś dziwne szaty, noszą trupie czaszki, prawdziwe trupie czaszki po zmarłych, berła, nakryte głową, kaptury. Że to tak wygląda właśnie nie dzisiejsze, ale właśnie taka refleksja jest bardzo potrzebna. Takie zastanowienie się, że nie żyjemy high life'em, tylko seksem, filmami, takim rozpustnym życiem, które teraz na każdym kroku jest wciskane w każdej telewizji, nawet w teatrach. To jest przerażające, że zapominamy o polskiej historii, o polskim kościele, że zapominamy, że mamy 1050 lat chrztu Polski, że przeżywamy wielkie to wydarzenie już w kwietniu w Gnieźnie i w Poznaniu, potem będzie na Jasnej Górze, że właściwie powinniśmy przeżywać to wszystko, a nie żyć życiem tylko highlife'owym, żeby była ta refleksja, nawet te przysłonięte twarze, gdzie nie wiemy, który jest brat. Tak samo było, jak wstępowali, czy Jan Kazimierz, czy Sobieski, czy Władysław IV. Właściwie nie można poznać, bo który jest królem, a który jest zwykłym, szarym człowiekiem, bo wszyscy byli jednakowo obrani, za wyjątkiem oczywiście, bo tam różni się brat od krzyża i bracia kalwaryści, którzy noszą na plecach takie wielkie medaliony śmierci. Memento homo mori, pamiętaj człowiecze o śmierci.
Czyli ich twarze są widoczne w czasie procesji, natomiast pozostałe są zakryte. Czyli praktycznie to arcybractwo męki pańskiej zmusza nas, mobilizuje nas do refleksji nad przemijaniem życia i nad tym, że kryteria sądu ostatecznego są najważniejsze, powinny być najważniejsze w naszym życiu. Są wyraźnie znane, przypisane. Chrystus je nam przekazał, Pan Bóg przekazał także i w Starym Testamencie i te kryteria będą wobec nas także zastosowane. I o tym, żeby pamiętać, szczególnie wtedy, gdy przeżywamy mękę pańską, dlatego arcybractwo męki pańskiej. Wspominał Pan o królach, to znaczy oni też byli członkami arcybractwa?
Zdecydowanie byli członkami. Byli też takimi, którzy pomagali. W ten czas było nas kilkuset. Przecież to jeszcze przed wojną było 100 braci, teraz jest około 20. Ale trzeba powiedzieć, że w dalszym ciągu są ludzie, którzy są zainteresowani i przychodzą w tym XXI wieku. Jednak chcą się wcielać w nasze życie, wchodzić w nasze życie i kontemplować mękę i śmierć Chrystusa. Dla wielu widzę to jest bardzo ważne. Zresztą jakby Państwo byli w kościele franciszkanów, tutaj przy tej słynnym oknie papieskim, to tam jest kaplica, cała duża kaplica wielkości nawet kościoła. Ona jest wypełniona ludźmi. Każdy piątek jest wypełniony kościół. Są dwie procesje. Jedna jest procesja właśnie po wszystkich 14 stopniach, bo my mówimy stopnie drogi krzyżowej, tak byśmy wstępowali na górę ukrzyżowania. I potem jest procesja z kaplicy do głównego ołtarza, są śpiewane gorzkie żale i potem jest następnie wspaniała procesja, gdzie Państwo też możecie zobaczyć, to jest po gorzkich żalach, po kazaniu. Procesja przez krużganki klasztoru. Idzie bardzo dużo ludzi. I to jest znak, że takie wydarzenia są religijne bardzo potrzebne.
Właśnie. Arcybractwo pojawia się również w takiej procesji Wielki Piątek. Może o takiej właśnie procesji wielkopiątkowej.
Też dla wielu ludzi przypatrują się, bo przecież stoją ludzie dookoła, ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia nieraz o krzyżu i nagle widzą kilkuset osobową grupę właśnie tych ludzi idących z krzyżem, idących ze świecami, śpiewających pieśni i oczywiście opiewających te 14 stacji drogi krzyżowej męki Pana Jezusa. Wielu z jakimś zaciekawieniem fotografują nawet, bo przecież jak przyjadą do swojego kraju, to one mówią, no wiecie, no widzieliśmy jakieś takie niesamowite widowisko, ale przecież te widowiska pasyjne masowo odbywają się w Hiszpanii. Ta wydaje się zlaicyzowana Hiszpania, tam w każdym mieście jest kilka tysięcy ludzi biorących udział, w każdym mieście hiszpańskim, biorącym udział w pasyjnych tych wielkich manifestacjach ku czci męki Pana Jezusa.
A w Krakowie, właśnie w ten Wielki Piątek, ta droga procesji z członkami arcybractwa Męki Pańskiej. Skąd dokąd przebiega?
A ta procesja przebywa raz z Kościoła Bożego Ciała, zresztą jednego z najcudowniejszych kościołów Krakowa, jest ich ponad 130, do sanktuarium świętego Stanisława Męczennika, tam na skałce, do ojców Paulinów. Na następny rok z kolei od ojców Paulinów do Kościoła Bożego Ciała, do kanoników regularnych.
I to w Wielki Piątek o 16 się rozpoczyna ta procesja. Także myślę, że i w ten najbliższy Wielki Piątek, bo nasza audycja jest nadawana wcześniej, krakowianie będą chętnie towarzyszyli członkom, braciom arcybractwa Męki Pańskiej właśnie w tej procesji. Spoglądam na pierwszą stronę okładki tej książki, Arcybractwo Męki Pańskiej. No, ta książka przed laty była wydana i takie dzięki tej książce, a w niej zawartym fotografiom, które pana są autorstwa, mogli czytelnicy pełniej dowiedzieć się o tym, co to jest Arcybractwo Męki Pańskiej. I może ci, którzy przeczytali, przeglądnęli tę książkę, ten album, wtedy nie dziwili się zgromadzeni wzdłuż trasy przejścia waszej procesji, co to jest, bo wiedzieli, bo to jest opisane właśnie w tej książce i na fotografiach przedstawione. Ale jeszcze z Męką Pańską, z krzyżem, z drogą krzyżową, to też pan miał jeszcze inne doświadczenia. To chyba największe doświadczenie przy towarzyszeniu Ojcu Świętemu, Świętemu Janowi Pawłowi II w Koloseum, gdzie przecież to przebywanie Drogi Krzyżowej z papieżem wraz z nim i przy nim odbywa się. Pan wtedy wiele fotografii, jak zawsze, uwiecznia na fotografiach to, co się zdarzyło, później wybiera, tworzy się książka, ale to panu nie wystarczyło.
To mi nie wystarczyło. Pamiętam, przecież wiele razy przeszedłem Drogę Krzyżową z Ojcem Świętym w Koloseum z kaplicy. Tam nie bardzo ludzie wiedzą, że w Koloseum jest piękna kaplica, maleńka, piękna kaplica. I tam się zaczęła modlitwa właśnie Ojca Świętego przed wręczeniem krzyża. I właściwie myśmy tylko z Arturem Marii obserwowali ten moment i może gdzieś tam kamery z daleka, jak Ojcu Świętemu jest wręczany krzyż, kiedy on trzyma rękami, zasłania swoją twarz i widać taką niesamowitą, głęboką modlitwę. I przeszedłem z Ojcem Świętym właśnie przez wszystkie stacje męki Pana Jezusa właśnie w Koloseum, aż na Forum Romanum. I wtedy z Ojciec Święty Angelo otworzył to nakrycie auta, bo było takie auto było zakryte. Rozsunęła się ta zakrywa na aucie i Ojciec Święty stanął i zwracał się do różnych ludzi i powiedział mi, widziałem tyle zdjęć było zrobionych dzisiaj, a przecież ja nie zauważyłem, żeby Ojciec Święty na sekundę na mnie popatrzył, bo był tak zajęty Drogą Krzyżową. I w ten czas powiedziałem do księdza Dziwisza, ja mam jeszcze jedno marzenie. On mówi, no to proszę przyjść. A ja miałem marzenie być z Ojcem Świętym na dachu Pałacu Apostolskiego, tam, kiedy on samotnie, kompletnie samotnie celebrował wszystkie stacje męki Pana Jezusa. I to utrwaliłem, to jest właśnie w jednej z książki Białego Kruka. Właśnie to wydarzenie nieprawdopodobne, najbardziej prywatne, Wielką Sobotę rano.
Właśnie pamiętam, kiedy ta książka się ukazała, to było parę lat temu już, myśmy wcześniej wiedzieli, że tam na dachu Pałacu Papieskiego jest właśnie taka droga krzyżowa, którą w samotności przebywa Ojciec Święty, modląc się przed każdą ze stacji. Ale trudno było to zobaczyć. I dopiero w tej książce otrzymaliśmy właśnie piękny zestaw fotografii, pokazujących to przebywanie, ale i przeżywanie Drogi Krzyżowej przez świętego Jana Pawła II. To też jest wielki dokument, który no, dzięki takiemu odezwaniu się na zapytanie, wówczas nie wiem, czy to był jeszcze ksiądz prałat, czy ksiądz biskup Dziwisz.
Jeszcze jest przed prałat, to był 80, konkretnie 87 rok.
I ta Droga Krzyżowa, i ta Via Crucis, nie ta, która się pokazała w książce, ona wtedy była uwieczniona na fotografiach, ale nie od razu się w książce ukazała. Parę lat minęło od tamtego czasu, zanim się w książce ukazała. No myślę, że to wymagało także i zgody ze strony watykańskiej, żeby można było też tę drogę pokazać tym, którzy, no przecież nikt z nas tam wtedy nie przebywał. Dziękujemy właśnie za takie pokazywanie sztuki sakralnej, ale nie tylko sztuki sakralnej, przeżywania Drogi Krzyżowej. Bo jeszcze przeżywanie Drogi Krzyżowej w szczególny sposób może się odbywać, gdy towarzyszy nam inny zestaw albumów, także wydany przez Biały Kruk. Krzyż Polski. Jak to było z tym Krzyżem Polskim? Ten zamysł jego powstania, potem zbiór fotografii, no i potem 4 tomy.
Właściwie inspiracją byli lewacy. Ci ludzie, którzy walczyli z krzyżem. Właśnie ta organizacja, która się nazywa SLD i jedna towarzyszka, profesorka, która walczyła z krzyżem przez chyba pół roku albo więcej. To była właściwie inspiracja, że należy tysiącom ludzi pokazać, czym jest krzyż. Że to jest najwspanialszy znak zbawienia, że to jest znak miłości, znak pojednania między ludźmi. To było najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, oczywiście zmartwychwstanie pańskie, ale wcześniej uśmiercenie Chrystusa w tak okrutny sposób i Droga Krzyżowa, jak pokazał Gibson w tym niesamowitym filmie. I po prostu postanowiliśmy pokazać ludziom ten wizerunek wspaniały krzyża w różnych wydaniach, przez różnych artystów, przez Wita Stwosza, przez prymitywnych artystów ludowych, przez krzyże wiszące w kościołach, przez krzyże wiszące noszone na feretronach. Po pierwszym tomie prezes mi mówi: Sosnowski, słuchaj, należy zrobić drugi tom, bo zrobiłeś taki ogromny materiał, że właściwie nie mieści się. Zrobiłem drugi tom, on mówi, musi zrobić trzeci tom. Zrobiłem trzeci tom, on musi zrobić czwarty tom. Także tu jest właściwie kilkaset krzyży, można powiedzieć, od Giewontu, bo byłem pod Giewontem w Tatrach, pod krzyżem tym cudownym, z tym umiłowanym krzyżem Ojca Świętego Jana Pawła II, i zakończyłem zdjęcia na samej górze, na Helu, gdzie też jest piękny krzyż z kotwicą i właściwie jest jakby taki łącznik Bałtyk i Tatry i oczywiście od granicy wschodniej do granicy zachodniej. Można powiedzieć, to jest cała Polska. Wszystkie najważniejsze miasta i miasteczka i wioski Polski.
I tak to się rozwija. Najpierw rodzi zamysł przedstawienia danego tematu, a potem jego realizacja. Miał być jeden tom, powstały 4 tomy. I teraz te 4 tomy w różnych mieszkaniach, domach, bibliotekach się znajdują. Wiele osób sięga po nie. Sięga dla tych fotografii, bo sam krzyż jest już przeżyciem, jest już umożliwia rozwinięcie wiary w miłości, zobaczenie tej, jak różni artyści w różnych okresach swego także i rozwoju ludzkości, tę miłość ukrzyżowaną przedstawiali. No a tu w tym czterotomowym Krzyżu Polskim, bo taki główny tytuł dla wszystkich tych tomów, choć każdy z nich ma jeszcze swoje podtytuły. Jest więc i Przybytek Pański, jest też Krajobraz i Sakrum, jest też Patriotyzm i Męczeństwo i do każdego z tomów jeszcze dołączone zostały teksty. Teksty pana Krzysztofa Ożoga, księdza kardynała Stanisława Nagiego, księdza Waldemara Chrostowskiego i pana profesora Andrzeja Nowaka. No to jest rzeczywiście wyjątkowy zbiór umożliwiający czytelnikom, ale trudno tu powiedzieć czytelnikom, odbiorcom tego zbioru, przeżywanie sakrum w krzyżu. Wielu z nas, przecież nawet wszyscy, nie zdołalibyśmy te wszystkie miejsca nawiedzić, a dzięki właśnie takiemu spojrzeniu na te krzyże możemy to przeżyć. No, myślę, że dobrze by było jeszcze w tym momencie powiedzieć naszym słuchaczom o pana zdobywaniu materiałów do tych albumów, chociażby ten, gdzie pan przebywał w centrum Unii Europejskiej. Jak tam ten krzyż się prezentuje i znalazły się te fotografie również w albumie Krzyż Polski.
Muszę powiedzieć państwu, że byłem zaskoczony. Szef Leszek Sosnowski mówi, pojedź do Strasburga i zobacz, jak tam wygląda krzyż, jak wygląda sytuacja krzyża właśnie w Strasburgu, w tym miejscu, które właściwie kieruje Europą. I pojechałem tam i zobaczyłem zupełnie inny świat. Jest tam jedna z największych, najwspanialszych katedr w samym centrum miasta. I szedłem do katedry w niedzielę, dzwony wspaniałe biły, widziałem witryny w kościołach, w sklepach, widziałem dewocjonalia, obrazki święte, krzyże, które można było kupić w samym centrum miasta. Wchodzę do katedry i przecieram oczy, myślę, Jezu miłosierny, przecież tu jest chyba z 1500 ludzi. W tym mieście, które miało być miastem ateizmu, szerzeniem na cały świat, że właściwie Kościół się już kończy, że właściwie już po Kościele zostają jakieś resztki. Że sam myślałem, będzie pewnie jakiś biedulina ksiądz i może cztery babki. I zobaczyłem zupełnie inny świat, zobaczyłem cudowną, wspaniałą procesję z biskupami, z księżmi, z tymi 1500 ludźmi. Nabożeństwo trwało, msza święta trwała 1,5 godziny. Wielu ludzi przystępowało do komunii świętej. I myślę, Boże miłosierny, gdzie jest ten taki ateizm, który jest tak propagowany na szeroki świat, że propagowane są właśnie te rzeczy niedobre, paskudne, homoseksualizm, jakieś dewiacje różnych ludzi, przemiana kobiety w mężczyznę. I zobaczyłem ten świat Boży. Potem powędrowałem po różnych kościołach i zobaczyłem w jednym kościele, był na przykład niesamowity fresk pokazujący wędrówkę królów do krzyża. Jest właśnie taka wędrówka królów do krzyża i w tym zobaczyłem królową Jadwigę, która na transparencie niesie Polonia i idzie właśnie w kierunku, idzie na koniu w kierunku tego krzyża. No to było dla mnie jakieś takie wielkie zaskoczenie i optymizm. Zresztą to samo jak byłem u księdza Wianeya, świętego Wianeya. I tam codziennie przeżywałem no, przepiękną liturgię z tak cudownymi śpiewami sióstr i zawsze Kościół był napełniony. To jest wielki, to jest cud, że są takie miejsca na zachodzie, że mogą uświęcać człowieka.
No właśnie. I pomyśleć, że obraz, który jest przedstawiany z tamtej strony, z tamtego miasta nawet, z tego Parlamentu Europejskiego, pokazuje, jakby tam żyli ludzie bez Chrystusa. A przecież to u nas w Polsce Jan Paweł II mówił, że nie można zrozumieć historii Polski bez Chrystusa. Można oczywiście odrzucić, ale co z tego wynika? I trzeba też pamiętać o tym, że w różnych okresach, jeśli ludzie bezwiednie, zmamieni jakimiś tam zapowiedziami, oddadzą prawo ich reprezentowania przeciwnikom krzyża, to mamy to, co przeżywaliśmy w pewnym okresie, gdy nawet chciano krzyż usunąć z gmachu Sejmu. Teraz już w tej Polsce wolnej, nie tej PRL-u. Ile trzeba było wysiłku, walki, tłumaczenia. Dobrze, że potem już po szkodzie, po oddaniu najpierw tej władzy współuczestniczenia ludziom, przeciwnikom krzyża, że potem zreflektowaliśmy się jako społeczeństwo i już tacy nie uzyskiwali poparcia naszej strony. Ale to o tym trzeba pamiętać. I ten krzyż, także ten krzyż w sali Sejmu. Pan też fotografował.
Oczywiście. Też z Ojcem Świętym, właśnie z Ojcem Świętym, podczas jego wizyty w parlamencie popolskim. No to było też wielkie wydarzenie i przeżycie dla wielu ludzi. Do tego dziwi mnie nieraz, że ci celebryci, którzy teraz pokazywani są w telewizji, walczą z dobrem. Dla mnie to jest wielkie zaskoczenie. Wielki reżyser Andrzej Wajda, który powiedział, Kościół jest przekleństwem na drodze dla rozwoju Polski. Przecież czegoś takiego nie powinien tego typu człowiek powiedzieć. I takich jest wielu. Proszę zobaczyć przetworzenie się pana Niesiołowskiego. Ile nienawiści jest w stosunku do Kościoła, nienawiści do Radia Maryja, które głosi prawdę.
No właśnie, ale my już musimy, spoglądam tutaj na zegar, czas już ku temu, abyśmy kończyli naszą audycję. Trzeba więc tylko wspomnieć, że to przeżywanie Tryduum Paschalnego, męki, śmierci, ale potem zmartwychwstania Chrystusa w tym roku jest szczególne, bo to Rok Święty Miłosierdzia, a dla nas w Polsce to także 1050 rok od przyjęcia Polski przez Polskę chrztu świętego, ale także i inne wydarzenia, te, które będą Rok Miłosierdzia kończyć, o oddaniu się Polski i Polaków we władanie Króla Wszechświata, Chrystusa. Myślę, że to są takie szczególne znaki, które otrzymujemy właśnie w tym roku i dlatego do nas przyjedzie też, do Polski, Ojciec Święty. Wiedząc na Światowe Dni Młodzieży, pamiętajmy o tym, że trzeba się do tego czasu dobrze przygotować i do tego przygotowania, do umocnienia wiary, znak zbawienia, czyli krzyż, nam bardzo służy. Dziś dziękuję panu Adamowi Bujakowi za to dzisiejsze spotkanie. No a was, drodzy przyjaciele, zaproszę już po świętach Zmartwychwstania do kolejnej audycji. Niech to umocnienie Zmartwychwstaniem Pańskim będzie dla nas wszystkich daniem siły i rozwinięcia naszej wiary. Jeszcze silniej, jeszcze pełniej. Szczęść Boże!